Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Wanda Barbara Kociuba. Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli. Pamiętnik Basi z Syberii, Iranu i Libanu. Czyta Ewelina Oleś. Zima tutaj była bardzo ostra. Wiatr przynosił śnieg kupami i tworzył fantastyczne garby. Zbliżają się dni styczniowe, a z nimi nasze wyzwolenie. Pewnego dnia gospodarz całego sowchoz, zawiadomił nas, że jutro wyjeżdżamy. Dzień stał się dniem przygotowawczym. W magazynie stanęła już kolejka po suchy prowiant na drogę. Na drugi dzień rano kilkanaście sań już było załadowanych bagażem i ludźmi. Ruszyliśmy. Piekielny mróz i z nim wiatr ścisnął nas jak w kleszcze. Jechać nie można było, gdyż mógłby człowiek na saniach bez niczyjej wiedzy skostnieć. Toteż szliśmy pieszo, a jechali tylko ci, którym siły nie pozwalały iść. Lecz mimo chłodu radość rozpierała nam serca. Kiedy szarzało się już, to wtedy w oddali zamigotały sylwetki domów Jekaterynówki. Na stacji kołysały się już fale licznych głów, wysłańców z wszystkich sowchozów. Na peronie, salach i korytarzach nie było wolnego miejsca. Spotkałam się wówczas ze swoimi koleżankami, Ireną Chojnacką i Danutą Kuciębówną. Czekaliśmy na pociąg. Na drugi dzień ujrzałam po raz pierwszy po 2 latach zielony polski mundur i biały orzełek na czapce. Znieruchomiałam na ten widok. Stojący oficer podszedł wolno ku mnie, a po twarzy jego przebłysnął dziwny skurcz, który przypomniał mi uśmiech, a na jego żołnierskie policzki wypłynęły duże, duże łzy. Ja z oczami pełnymi łez odpowiedziałam mu również uśmiechem. Pan ów był porucznikiem. Przybył on w celu wysłania naszego transportu do Tatiszczewa, gdzie stał oddział Wojska Polskiego. Po chwili pan porucznik ujął mnie za rękę i poszedł ze mną popatrzeć, czy nie nadeszły jeszcze wagony. Lecz o tym ani się nie śniło. Wszyscy Polacy do tych kilku żołnierzy, którzy byli na stacji, przepychali się przez tłumy, by zasięgnąć jakichś wiadomości. Na drugi dzień przyjechały 2 wagony. Ale nie po nas. Pan porucznik był w zakłopotaniu, dlaczego nie przysyłają wagonów. Pobiegł więc do tych 2. Kazał wsiadać tylko dzieciom, bez bagaży. Nie chciałam za nic jechać, bez rodziny. Lecz pan porucznik starał się mnie w różny sposób pocieszać, że za 30 minut przyjadą wszyscy. Poszłam. Mamusia o tym nie wiedziała. W wagonie siedziałam smutna, sama, zapatrzona w małe okienko. Nagle: gdzie Wanda? Pyta się pan porucznik. Tutaj. Z uśmiechem i równocześnie łzami odpowiedziałam. Czemu płaczesz, curuchno? Czy chciałaś jechać na niekrytych platformach? Pyta się pan porucznik. Nie. Ja nie dlatego płaczę, odpowiedziałam. Tak, płakałam z innego powodu. Czyż nie miałam dlaczego? Przecież tyle przeszliśmy męki, a teraz, kiedy błysnęło nam światełko wolności, to nie możemy się dostać tam, do odrodzonych polskich sił zbrojnych. Wkrótce zatrzymaliśmy się na stacji Tatiszczewo. Pan porucznik wskazał mi ręką ławę, bym siadła, a on teraz jedzie po resztę. Rozkaz wypełniłam. Niedługo ujrzałam przed sobą tatusia, mamusie, Cesie i Jadzie, pana porucznika i jeszcze jakiegoś pana w wojskowym mundurze. W Tatiszczewie była 5. dywizja. I ona to właśnie nas wzięła pod swoją opiekę. Ze stacji udaliśmy się za miasto, na miejsce postoju wojska. Pan porucznik prowadził mnie za rękę. Po chwili uprzedził mnie, bym uważnie patrzyła przed siebie, to coś zobaczę. Tak, mocno ścisnęłam teraz rękę pana porucznika i z niewymownym zdumieniem, wzruszona, cicho, dumnie wyszeptałam: biało-czerwona chorągiew. Pan porucznik uśmiechnął się do tatusia. Zaprowadzono nas do dużego baraku, w którym mieliśmy odbywać 2-tygodniową kwarantannę i ruszyć dalej. Miejsce postoju było położone w małej dolinie, otoczone półksiężycem pagórków i wzniesień. W obozie panował ciągle ruch. Zielone mundury migotały to w jedną, to w drugą stronę. Pan porucznik odjechał, z gorącą prośbą o pamięć i pisanie listów. Wszyscy słuchaliśmy słów jego pożegnania. On przecież dołożył tyle starań i wysiłku do wysłania nas jak najprędzej do Tatiszczewa, więc jak nie można go było kochać. Za kilka dni w naszym baraku wyrósł jak z ziemi ołtarz. Była chłodna niedziela. Wszyscy zeszliśmy z tak zwanych pryczy i stanęliśmy przed ołtarzem, a za nami stało kilkadziesiąt żołnierzy. Około godziny 9 rozpoczęło się nabożeństwo. Cisza panowała grobowa, która jednak często była przerywana szlochami i cichymi jękami. Ja stałam tuż przy ołtarzu. Pomimo, że chwila ta była tak wzruszająca, jednak nie uroniłam ani jednej łezki. Zacisnęłam mocno zęby i pomyślałam, że już więcej nie będą bolszewicy z nami igrać, że już na hajki swoje schowają, już przyszedł kres naszym cierpieniom. Bóg nas wyzwolił i On nas powiedzie dalej, aż na łono już prawdziwie wolnej ojczyzny. Po świętej Ewangelii ksiądz kapelan miał kazanie. Każde jego słowo padło na dno mego serca i tam wyryło się złotymi literami. W końcu nabożeństwa zaintonował Boże coś Polskę. Potężny głos śpiewanej pieśni przez setki ludzi płynął, kołysząc się zwolna po ziemi sowieckiej. A gdy przebrzmiały jego dźwięki, wtedy wszyscy się pochyliliśmy, jak kłosy wiatrem rozbawione, i półgłosem wymówiliśmy Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Później w skupieniu udaliśmy się na swoje miejsce. Drugi dzień miewał się ku końcowi. Przyszedł już nareszcie dzień oczekiwanego wyjazdu. Dla nas, to jest ludności cywilnej, dano kilka wagonów, a w innych, pozostałych, jechało wojsko 5. dywizji. I ruszył transport Polaków w dal, goniących za zupełną wolnością. Pod opieką wojska podróż wyglądała zupełnie inaczej niż wszystkie dotychczasowe. Na stacji w Samarkandzie 5. dywizja odłączyła się od nas, ponieważ pojechała w innym kierunku. Nasze wagony pozostały. Z biegiem czasu swoimi strasznymi oczyma począł zaglądać do nas głód. Po kilku dniach dano lokomotywę i ruszyliśmy dalej. Na kilku większych stacjach mieliśmy dość długie przystanki. W Taszkencie i tym podobnych, gdzie coraz częściej spotykaliśmy polskie wojsko. Po długiej podróży zatrzymaliśmy się na stacji Guzar. Tam mieliśmy pozostać do czasu 20 lutego. W Guzarze kroki organizacyjne polskich placówek były już rozwinięte na wielką skalę. Miasto od stacji dzieliła mała odległość 3 kilometrów. Przez kilka dni nie mieliśmy gdzie spać. To też częściowo rozlokowano się pod murami, a częściowo na podwórzu, gdzie było wojsko. Dni były jeszcze dość chłodne. Był luty. To też w nocy nie można było spać. Z kuchni wojskowej dostawaliśmy zupę. Większość Polaków wysyłano na kołchozy uzbeckie. W Guzarze już była stworzona organizacja opieki społecznej. W Guzarze już było wiele komitetów stworzonych w celu opieki nad wysiedleńcami, jak Komitet Opieki Społecznej, Wydział Wykonawczy Funduszu Społecznego i tym podobne. Ofiarność żołnierzy do nas była bardzo wielka. Dzielili się z nami, czym mogli, ale to niedużo. I im wyczerpywały się zapasy żywności.
Wanda Barbara Kociuba. Pamiętnik Basi z Syberii, Iranu i Libanu.